Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługo, a ze mną telefonicznie jest dr Mariusz Sikora z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie doktorze.
Panie doktorze, proszę wytłumaczyć nam wszystkim, co w tej chwili tak naprawdę się dzieje na granicy białorusko-polskiej. To jest zwykły kryzys migracyjny, czy być może rzeczywiście jakaś zaplanowana akcja?
Tu trzeba sięgnąć do definicji nielegalnej migracji, więc jeżeli chodzi o to, obszar działania państwa białoruskiego w obszarze wspierania nielegalnej migracji lub organizowania nielegalnej migracji, to faktycznie na polskiej granicy mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym, czyli próbą nielegalnego przekraczania granicy bez dokumentów, w miejscach do tego nieprzeznaczonych, i do tej pory tak się działo. To jest proceder opisany w przepisach międzynarodowych jako proceder nielegalnej migracji, przemytu ludzi przez zorganizowane grupy. Tutaj mamy do czynienia z takim migracją o charakterze wsparcia państwowego, ponieważ z punktu widzenia tego, co mówi Unia Europejska, państwo białoruskie rządzone przez Łukaszenkę wspiera formy nielegalnej emigracji, czyli organizacji przemieszczania się ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki nawet, czy Afganistanu już obecnie na terytorium Białorusi, i prób nielegalnego przejścia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, która znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj mamy z punktu widzenia takiej sytuacji globalnej taką grę, w którą Łukaszenka próbuje włączyć w stronę Patrz Polską, a zarazem próbować, no niestety, do destabilizacji sytuacji granicznej na obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, na obszarze Polski, Litwy, Łotwy, a czasami może nawet dojść do sytuacji Estonii, ale co do zasady Polski i Litwy. I ta gra się toczy w obszarze przede wszystkim medialnym, ale fizycznym. Ona się toczy obecnie na przejściu granicznym w Kuźnicy. I tutaj polskie służby odpowiedzialne za ochronę granicy niestety nie mogą dopuścić do tego, aby nielegalne osoby bez dokumentów, bez ustalenia tożsamości wjechały na teren obszaru Schengen. I tutaj, jeżeli chodzi o przepisy unijne, są to procedury związane z ustalaniem tożsamości osób, które próbują się dostać do obszaru szengenowskiego. I to mówię, to jest ten obszar techniczny.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko mówi, że no ci ludzie pewnie by wrócili do swojego kraju, ale nie mają tam do czego wracać. Panie doktorze, ale przecież to jest tak, że ci ludzie nie znaleźli się na terytorium Białorusi bez zgody tego kraju, bo każdy kraj, jeżeli nie chce kogoś wpuścić na swoje terytorium, to na przykład ustanawia wizy. W przypadku Kurdów i w przypadku obywateli Iraku takie wizy zostały zniesione, czyli zostało ułatwione im to, prawda?
Oczywiście, to mówimy o faktycznych dokonaniach państwa białoruskiego w odniesieniu do mieszkańców na przykład Iraku Północnego lub pozostałych części Bliskiego Wschodu, i to jest faktem. Jeżeli chodzi o następny element, to jest element wizowy. To, co pan powiedział, że ten element wizowy nie funkcjonuje, czyli nie ma ograniczeń co do wjazdu. No, tego ograniczenia nie ma. Drugi element to są połączenia lotnicze. Żeby się dostać do Białorusi, najszybszą drogą można dolecieć albo z Iraku, czy z państw sąsiednich, czy nawet tranzytem przez Turcję. Trzeba to wszystko zorganizować, więc są właściciele linii lotniczych, biur podróży, organizatorzy tego, właściciele hoteli na Białorusi, więc można powiedzieć, że to jest migracja turystyczna, i na oficjalnych stronach białoruskich instytucji państwowych jest słowo, i sam prezydent Łukaszenka to uważa, że są turyści z Bliskiego Wschodu, którzy przyjechali do jego pięknego kraju i próbują się dostać do Unii Europejskiej, a ta granica zewnętrzna Unii Europejskiej jest dla nich zamknięta, pomimo tego, że oni pochodzą z krajów, jak to ładnie on mówi, dużego ryzyka, czy obszarów wojny i powiedzmy ich prześladowań pod względem etnicznym, religijnym czy narodowościowym. I tutaj można powiedzieć, jego maszyna propagandowa jest elementem wojny już nie tylko hybrydowej, bo ona się toczy na wielu obszarach. Dotyczy to mediów, internetu, telewizji, wypowiedzi, wszelkich rodzaju akcji propagandowych. No, te rzeczy się dzieją, czy to jest Francja, Berlin. Zwróćmy uwagę na to, że z jednej strony pojawiają się protesty przeciwników zamknięcia granicy zewnętrznej europejskiej w Berlinie. Taki protest wczoraj był zorganizowany w Berlinie, a z drugiej strony był również protest wspierający właśnie działania polskich służb granicznych, więc można powiedzieć, że ta wojna informacyjna toczy się już w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej. Oczywiście no, ona jest inspirowana przez służby białoruskie.
I właśnie chciałem się zapytać, kto dzisiaj wygrywa tę wojnę informacyjną, bo dzisiaj jest tak, że dziennikarze polscy nie są dopuszczeni do, nie mają możliwości relacjonowania tego, co się dzieje na granicy. Za to po drugiej stronie są dziennikarze rosyjscy, są dziennikarze białoruscy, są także międzynarodowi dziennikarze. Czy to nie jest błąd ze strony Polski, że nie potrafimy wykorzystać przekazu medialnego?
Z punktu widzenia wojny informacyjnej należy wykorzystać wszystkie elementy, te, które są korzystne dla Unii Europejskiej, to jest raz, i po drugie dla państwa, które bezpośrednio odpowiada za ochronę zewnętrzną granicy europejskiej. Więc z punktu widzenia polityki zewnętrznej na zewnątrz, tu powinny reagować służby Unii Europejskiej, patrz Komisji Europejskiej, odpowiedzialne za kreowanie polityki informacyjnej Unii Europejskiej, bezpośrednio Komisji Europejskiej, w państwach, w których ten proceder zachodzi, czyli w tych państwach. Drugim elementem to będzie obszar zainteresowania polskich dziennikarzy i niestety tutaj ten obszar jest zamknięty ze względu na polskie przepisy strefy stanu wyjątkowego. Miejmy nadzieję, że z punktu widzenia tego, co trzeba przekazywać do mediów no, europejskich, światowych, polski rząd wyciągnie szybko wnioski i dziennikarze nie tylko polscy, ale również z pozostałych państw Unii Europejskiej oraz między innymi telewizji arabskich, kurdyjskich będą mogli przedstawiać obraz, jak to wygląda z polskiej strony, bo niestety ja patrząc po analizie mediów na przykład irackich, kurdyjskich, do których każdy z nas ma dostęp, możemy to sprawdzić, to są albo kopie informacji przekazywanych przez reżimową telewizję Łukaszenki lub jakieś kopie informacji, które przygotowuje niestety Russia Today, a czasami mniej tego widzę, na przykład CNN i BBC. Więc tutaj państwo polskie musi stanąć w otwartą twarzą do dziennikarzy. Oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa i nie narażania ich na niebezpieczeństwo, akredytować tych dziennikarzy, aby oni przedstawiali tą sytuację. No, państwo polskie ma dobre doświadczenie ze współpracy z dziennikarzami w różnych konfliktach i obszarach i niestety to trzeba wykorzystać. No, mamy doświadczenie z Afganistanu, z Iraku i musimy to po prostu medialnie, po prostu tą wojnę propagandową, niestety, jakby nie nazwać wojną informacyjną, wygrać.
Panie doktorze, chciałem się...
No jak na razie to jest nie do końca dobrze rozgrywane. Ja z punktu widzenia tego, co mi się podoba i coraz bardziej jest widoczne, polskie komunikaty polskiego MSZ-u już coraz częściej są publikowane na przykład w takiej telewizji północnego Kurdystanu. Widziałem to w telewizji irackiej, także to już jest dobrze. To już jest taki element, że jest pokazywane nie tylko punkt widzenia strony białoruskiej, tylko jest pokazywany punkt widzenia strony polskiej. Jeżeli lecą tam komunikaty, jeszcze lepiej, gdyby to była oficjalna wypowiedź przedstawiciela MSZ-u i już takie też są, tylko tego jest zdecydowanie za mało. Musimy po prostu bardzo mocno współpracować z polskimi dziennikarzami i z mediami zagranicznymi, aby te relacje z granicy obiektywnie przekazywać. To znaczy obiektywnie, no to trudno mi tu powiedzieć, bo dziennikarstwo zawsze powinno być obiektywne, ale musimy patrzeć z punktu widzenia tego bezpieczeństwa też granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, bo o tym ciągle gdzieś to nam ucieka, że to nie jest tylko granica polska, to jest granica zewnętrzna Unii Europejskiej i do takich sytuacji dochodziło również w 2015 roku, na przykład na Węgrzech. Niestety tam granica była bardzo mocno chroniona i też dochodziło do ekscesów granicznych i między innymi szturmu na granicę węgierską od strony serbskiej i do potyczek służb granicznych i policyjnych serbskich z nielegalnymi emigrantami. I tutaj, jak widzimy, w dniu dzisiejszym czy wczoraj te przygotowania do nielegalnego przekroczenia szturmu na polską granicę przy pomocy zakładników, można ich tak nazwać, migracyjnych, czyli tej żywej tarczy, wystąpiły. I tutaj trzeba też patrzeć z punktu widzenia interesu państwa polskiego, że polską racją stanu jest chronienie tej granicy, bo jest granicą nie tylko polską.
Panie doktorze, powolutku zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Ja chciałem jeszcze zapytać o to, czy to chyba nikt nie ma wątpliwości, że to, co w tej chwili dzieje się na wschodniej granicy, jest wywołane sztucznie. To znaczy, to nigdy by się nie zdarzyło, gdyby nie zgoda Białorusi. I stąd moje pytanie, czy scenariusz tych działań, on został napisany cyrylicą, a być może autorów należy szukać dalej, na Bliskim Wschodzie na przykład.
No właśnie, często i gęsto pojawia się z ust polityków wiele takich sformułowań, jakim alfabetem był pisany ten scenariusz. Ja uważam, że ten scenariusz był pisany przede wszystkim przez nie jedną grupę, a przez grupy do tego powołane, żeby one po prostu odpowiednio to gdzieś potrafiły sprawdzić. No i to zostało wszystko przetrenowane już w 2015 roku. Wtedy się nie do końca to sprawdziło, bo było to w odniesieniu do tak zwanych upadków reżimów afrykańskich. Tutaj mam wyciągnięte wnioski przez osoby, które przygotowywały ten cały scenariusz i on niestety, on jest scenariuszem, który działa nie tylko punktowo. To jest scenariusz, który działa asymetrycznie w różnych punktach, nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, ale tam jest on fizycznie. On mocno działa w przestrzeni informacyjnej, w internecie i niestety naukowcy, ja na przykład się tymi zagadnieniami zajmowałem, można powiedzieć, 20 lat temu. No i z punktu widzenia tego, co mi się wtedy udawało jakby postawić taką tezę, że niestety w roku 2000 musimy mieć świadomość tego, że zmiany na globalnej mapie świata postawiające taką tezę, że układ Schengena, polska granica wschodnia będzie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, ale niestety będzie to forteca Europy. I wtedy mi się udało postawić taką tezę, że te przez najbliższe 20 lat będzie to ewoluowało w takim kierunku, że ten trend migracyjny będzie po prostu przesuwał się z trendu południowego na trend wschodni. I tak się jednak dzieje. Naukowcy to badają, nie tylko ja, że te ruchy migracyjne obecnie przy tej globalizacji sieci połączeń transportowych, wykorzystaniu samolotów i niestety tak zwanego wsparcia organizacyjnego państw, to przez Łukaszenkę nazywani, oni są turystami, ale ja ich nazywam niestety ludźmi żywą bronią, po prostu żywą bronią migracyjną, tak zwanym pistoletem migracyjnym. No i to jest ten pistolet niebezpieczny, po prostu, albo on nie wystrzelił po prostu i nie doszło do jakichś problemów natury prowokacji granicznych. Nie tylko na granicy z Polską, bo miejmy świadomość, że w podobnym położeniu jest granica ukraińsko-rosyjska, ukraińsko-białoruska, litewsko-białoruska, praktycznie 700 kilometrów. Więc tutaj ja z punktu widzenia tego, co badam, to stawiam tezę, że to są rzeczy, które będą się jednak nadal nasilały.
Doktor Mariusz Sikora z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie pana i radiosłuchaczy.